witamy w specjalnym podcaście Tok FM i Polityki Insight Raport o Mieście, w którym przybliżamy bolączki i horyzonty polskich miast.
Naświetlamy kuluary lokalnej polityki na co dzień wolne od błysku fleszy i tłumaczymy, kto ma najsilniejsze karty na ostatniej prostej przed wyborami samorządowymi.
Przemierzamy aleje i ulice, by trafić do aktywistów i ekspertów, którzy patrzą na swoje miasta szerzej, albo po prostu inaczej. Julia Cydejko, Polityka Insight.
I Paweł Radzewicz, Tok FM. Zapraszamy na Sopocki, raport o mieście. Naszą opowieść zaczniemy w miejscu, które bez wątpienia zna cała Polska. Przed nami Sopockie Molo. Mamy dzień powszedni, godziny pracy, a jak widzisz, spacerują tu ludzie, może nie tłumy, ale jednak są. Usiądźmy na chwilę, a zrozumiesz dlaczego. Nie da się ukryć, że nagrywamy w południe, to Sopocki hejnał. Wydajesz się być zaskoczona.
Jestem nieco zaskoczona, nie słyszałam wcześniej tego hejnału, a ponadto pogoda jest deszczowa, spacerowiczów, tak jak powiedziałeś, jest niewielu. Jesteśmy pod arkadami koło Sopockiego Molo, gdzie działa mimo wszystko część tych stoisk, na których można kupić przekąski i pamiątki. Zastanawiam się, czy można powiedzieć, że Sopot jest turystycznie uśpiony, czy też jest to jednak po prostu inna faza sezonu turystycznego.
Myślę, że jest odrobinę przygaszony deszczem, który niestety nam tu pada, ale rozejrzyj się, szeroka plaża, najdłuższe nad Bałtykiem molo, ma około pół kilometra, na jego końcu znajduje się przystań. W ostatnie wakacje spacerowało tu ponad 700 tysięcy turystów, tylko w lato. A jak widzisz, nawet w marcu są tutaj ludzie. Spójrz wzdłuż brzegu, błękitna woda i żółty piasek to na marginesie kolory sopockiej flagi, a za nimi zieleń. I tu mam nadzieję, że cię zaskoczę. Sopot jest jednym z najbardziej zielonych miast w Polsce. Lasy i parki to ponad połowa, dokładnie 61% terenu miasta. Naprawdę jest gdzie wypoczywać, nawet jeśli na Monciaku i plażach są tłumy.
No właśnie, Sopot jest małym miastem, wciśniętym między Gdynię i Gdańsk, a jednocześnie jest miastem bardzo zielonym, no i służącym mimo wszystko turystom. Powiedz, czy znajduje się tu miejsce dla mieszkańców, tych ludzi, którzy mieszkają tu na co dzień, także zimą w takie dni jak dzisiaj? Czy Sopot jest dla nich miejscem rekreacji, miejscem odpoczynku, czy te najbardziej atrakcyjne obszary Sopotu są jednak zarezerwowane dla turystów?
Koszt bycia turystyczną stolicą Polski jest, nie ma co ukrywać, bardzo duży. Sopot ma około 30 tysięcy mieszkańców, a rocznie przyjeżdża tu około 2 milionów turystów. No oczywiście i miasto, i część mieszkańców na tym korzysta i zarabia, ale zwłaszcza w sezonie utrudnień związanych z turystami jest bardzo dużo. Mogę ci je nawet pokazać, chodźmy. Schodzimy z molo, przed nami Monciak, a pod nami ulica w sezonie, ale też poza nim pełna samochodów. Ludzie niestety bardzo często chcą wjeżdżać niemal na plażę, krążą w poszukiwaniu parkingu jak najbliżej, ale miejsc postojowych zawsze jest mniej niż samochodów. Wyobraź sobie, że jako mieszkanka musisz tędy dojechać do swojego domu, zaparkować w miarę blisko. Cały Sopot od linii torów do zatoki czasami jest jednym wielkim korkiem. Miasto oczywiście próbuje sobie z tym poradzić. Latem do dyspozycji turystów jest darmowy parking przy hali widowiskowo-sportowej. Parkowanie w centrum, tu w tych okolicach jest drogie i obowiązuje do 22. Niestety Sopot jest zbyt małym miastem, by wprowadzić strefę śródmiejską i pobierać opłaty także w soboty i niedzielę, więc najgorzej jest w weekendy. Chodźmy dalej.
Spacerujemy po centrum Sopotu. Przed chwilą minęliśmy stację rowerową, na której czeka kilkadziesiąt mokrych rowerów. Powiedz, czy przy bardziej sprzyjających warunkach atmosferycznych sopocianie chętnie wsiadają na swoje miejskie rowery i czy rower jest jednym z ulubionych środków transportu tu w Sopocie?
Zdecydowanie sopocianie lubią jeździć na rowerach, zwłaszcza gdy spojrzymy na korki na ulicach. Samochodem nie da się tu jeździć, rowerem i owszem. A ścieżka, o której mówiłaś, ciągnie się od granicy z Gdynią i łączy się z ścieżkami gdańskimi. Wzdłuż zatoki, wzdłuż wydm, wzdłuż lasów, to jest fantastyczna trasa, ale w sezonie jest okrutnie zatłoczona. Rowery, riksze, hulajnogi, nieprzewidywalnie jeżdżącego karty. Uwierz mi, jako mieszkanka, omijałabyś to piękne miejsce z daleka albo robiła przejażdżki o świcie, gdy turyści odsypiają noc.
Gdybym była Sopocianką, prawdopodobnie w ogóle omijałabym w sezonie turystycznym, tym ścisłym sezonie turystycznym centrum, bo domyślam się, że turystyczne życie toczy się tutaj nie tylko za dnia, ale także w nocy. Czy władzom miasta udało się zmienić Sopot z miasta imprezowiczów w miasto turystów nieco bardziej wyrafinowanych, nieco spokojniejszych, takich, którzy nie przeszkadzają Sopocianom w codziennym życiu?
To jest proces, który trwa i pełnym sukcesem na pewno się nie zakończył. Sopot żyje długo i głośno, na imprezy do klubów przyjeżdża tu całe Trójmiasto, a turyści korzystają ze swoich urlopów, delikatnie mówiąc, intensywnie. Miasto próbuje to jakoś tonować. W nocy nie kupisz alkoholu poza lokalami, nie można go spożywać na plaży, a interwencji związanych z zakłócaniem ciszy nocnej czy awanturami pod lokalami jest niestety sporo. No a żeby to poczuć, wcale nie trzeba mieszkać w centrum. Turyści przecież muszą wrócić na swoje kwatery. No, a tu pojawia się jeden z poważniejszych problemów. Chodźmy w boczną uliczkę.
Przeszliśmy kilka kroków i widzimy przed sobą z pozoru zwykłą kamienicę. Dlaczego mnie tu zabrałeś?
Przyjrzyjmy się tym oknom. Część tych mieszkań służy normalnemu życiu, a część wykorzystywana jest w dużym stopniu jako dzikie źródło dochodu. Najem krótkoterminowy, zmora takich miast jak Sopot. No wyobraź sobie, że tu mieszkasz, a sąsiad wynajmuje latem swoje mieszkanie. Co 2-3 dni widujesz na klatce nieznajomych ludzi. Masz szczęście, jeśli to jest jakaś spokojna rodzina na wakacjach, ale są też grupy bardzo rozrywkowe. Balują do rana, hałasują, nie szanują wspólnej przestrzeni. To dla mieszkańców bardzo męczące. Sopot usilnie stara się doprowadzić do uregulowania najmu krótkoterminowego. Projekt zmian w ustawie o usługach hotelarskich samorządowcy przygotowali już niemal 5 lat temu, no ale poprzedni rząd nie był tym zainteresowany. Obecny rozmawia. Ostatnie spotkanie z ministrem odbyło się na początku marca. Jakaś nadzieja jest.
To jak już o relacjach z rządem w Warszawie wspomniałeś, spytam o to, jak władze miasta wyobrażają sobie zmiany, których ewidentnie się spodziewają. W ciągu 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości wiele złego stało się w stosunkach samorządowców z władzą centralną, przede wszystkim w sferze finansowania. Polski Ład pozbawił wiele polskich miast znacznych środków finansowych na inwestycje. Czy Sopot też padł ofiarą tej polityki?
Tak, jak chyba wszystkie samorządy w Polsce, urzędnicy szacują, bo to jest bardzo trudne do obliczenia, że na Polskim Ładzie do budżetu wpłynęło około 30 milionów złotych mniej. Być może to jest niedużo, ale przypominam, że Sopot jest małym miastem i ten budżet jest relatywnie niski. 30 milionów to jest mniej więcej tyle, ile w tym roku chce Sopot wydać na remonty dróg, a jeśli chodzi o wszystkie inwestycje miasta, to jest 1/3 tej kwoty.
Przenieśliśmy się pod Urząd Miasta Sopotu. Tu przez 25 lat urzędował Jacek Karnowski, ale w 2023 roku wystartował w wyborach parlamentarnych z list Koalicji Obywatelskiej i uzyskał mandat posła. Tym samym zakończył swoją karierę jako prezydent Sopotu. Powiedz, jak Sopocianie będą wspominać jego prezydenturę? Czy to koniec epoki? Jaką opinią Karnowski cieszył się wśród Sopocian i czy można powiedzieć, że odszedł z Urzędu Miasta niepokonany, czy raczej uciekł przed porażką?
Nie, to nie była ucieczka, ale całkiem naturalna konsekwencja tego, czym Jacek Karnowski się zajmował. No, rządził w Sopocie bardzo sprawnie, nawet teraz nie słychać głosów, że politykę miasta trzeba w jakiś znaczący sposób zmienić. Być może usłyszymy takie słowa na debacie, przed którą jesteśmy. Od jakiegoś czasu, mniej więcej od wykreowanej tak zwanej afery sopockiej, Jacek Karnowski został wywołany do ogólnopolskiej tablicy. Ta rzekoma afera, przypomnijmy, opierała się na zmanipulowanych nagraniach, które miały dowodzić korupcyjnej propozycji ze strony Karnowskiego. Długie lata państwowa machina próbowała prezydenta Sopotu, mówiąc wprost, zniszczyć, no ale bez powodzenia. Stawiane mu zarzuty po kolei padały i ostatecznie Jacek Karnowski został uniewinniony, a próbę kasacji tego wyroku Sąd Najwyższy uznał za bezzasadną. W międzyczasie Karnowski oddał się w ręce mieszkańców. Gdy postawiono mu zarzuty, odbyło się referendum dotyczące jego odwołania. 62% Sopocian chciało, by pozostał na stanowisku. Kolejne wybory prezydenckie. Zwycięstwa Jacka Karnowskiego w pierwszej turze w 2014 i w 2018. Prezydent Sopotu zawsze chętnie krytykował pisowskie władze, a gdy zaczęły one ograniczać rolę samorządów, postanowił działać szerzej. Stąd założenie ruchu samorządowego Tak dla Polski i stąd kandydowanie do Sejmu. Oczywiście można się śmiać, że Karnowski pomógł wysadzić z siodła poprzedni rząd, żeby obciąć włosy, bo założył się, że nie zrobi tego, dopóki władza będzie w rękach PiSu.
No, i rzeczywiście włosy ma już krótkie.
Jakby nie było, wybory wygrane, włosy obcięte, wynik 55 tysięcy głosów w okręgu gdańskim w wyborach parlamentarnych mówi sam za siebie.
To za co właściwie Sopocianie cenili Jacka Karnowskiego jako prezydenta? 25 lat w fotelu prezydenta Sopotu to właściwie cała epoka, praktycznie całe pokolenie. Czy można w ogóle wyobrazić sobie Sopot bez Jacka Karnowskiego, oddzielić to, co widzimy tutaj wokół nas od jego polityki i jakie pomniki jego prezydentury Sopocianie zachowają w pamięci?
Pytasz, jak Sopocianie cenili Jacka Karnowskiego? Myślę, że najlepiej będzie, jeśli ci pokażę.
7.
Jesteśmy na ostatnio oddanym do użytku UNERF-ie, czyli przestrzeni, która pozwala na ruch samochodowy, ale to piesi są gospodarzami tej przestrzeni, to już kolejne takie miejsce. Przed nami imponujący dworzec PKP, który zastąpił ponury barak, który witał turystów przed laty. Plac Przyjaciół Sopotu i marinę już widziałaś. Mieszkańcy doceniali, że Karnowski cały czas próbował sprawić, by Sopot stał się bardziej eleganckim kurortem niż imprezownią. O to, żeby był też dla mieszkańców. A tak na marginesie, to Sopot był pierwszym polskim miastem, które wprowadziło budżet obywatelski. Jedną z pierwszych gmin z uchwałą krajobrazową. Miasto, choć bardzo małe, otworzyło się też na uchodźców. W szczytowym momencie było ich tu 3 tysiące. A przypominam, że Sopot ma 30 tysięcy mieszkańców, więc statystycznie to wzrost populacji miasta o 10%. A wracając do konkretów, ludzie cenili Karnowskiego także za starania o odkorkowanie Sopotu, walkę z patologiami związanymi z wynajmem krótkoterminowym, za działania w obronie sopockiej i trójmiejskiej zieleni, próby stworzenia rezerwatu Lasy Sopockie i ograniczenie wycinek w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym. No jak widzisz, duża część tych problemów wymaga zmian na poziomie ustawowym, zatem w pewnym sensie Karnowski w Sejmie ma podobne wyzwania co w samorządzie.
No właśnie, z jednej strony wysiłki Jacka Karnowskiego w kierunku poprawy sytuacji w Sopocie mogą być jakoś kontynuowane na poziomie centralnym. Z drugiej strony nawet ta nasza rozmowa pokazuje, że w Sopocie cały czas jest sporo do zrobienia i o tych wyzwaniach, które stoją przed miastem, będziemy rozmawiać z kandydatami na następcę lub następczynię Jacka Karnowskiego już 21 marca o godzinie 18:30 w Sopockiej Bibliotece, tak zwanej Sopotece, odbędzie się debata prezydencka przed wyborami samorządowymi, na którą serdecznie zapraszamy tu Sopocian na miejscu, a wszystkich pozostałych na antenę Radia Tok FM. Powiedz, z kim będziemy rozmawiać dzisiaj?
Najpierw spotkamy się z Tomaszem Kotem, przewodnikiem, autorem Spacerownika Sopockiego, osobą, która zna kurort od podszewki i na co dzień słyszy, co w sopockiej trawie piszczy. Później o to, co słychać w kampanii wyborczej i czy karty władzy w kurorcie są już rozdane, czy może dopiero się tasują, spytamy doktora Pawła Trawickiego z Instytutu Politologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Ale wcześniej niespodzianka, będziesz mogła sprawdzić, czym jest sopocka solanka.
Dobrze, to w drogę.
Obiecałem ci spróbować sopockiej solanki, ale najpierw dowiemy się, czy to jest bezpieczne. Jest z nami Tomasz Kot, przewodnik, autor Spacerownika Sopockiego, który o Sopocie wie chyba wszystko, więc wie na pewno, czy możemy bezkarnie spróbować tego, co tu się z ziemi wydobywa.
Z tej misy nie, dlatego że to jest nierozcieńczona solanka, wydobywana z głębokości 700 metrów i ona raczej służy do zewnętrznego użytku. Można też dobrze w niej zakisić ogórki, bo jest coś takiego jak ogórki po sopocku. Natomiast można spróbować tej rozcieńczonej.
Odważysz się?
Jasne.
Mina mówi sama za siebie.
Sama woda ma smak dosyć specyficzny, ale ogórków po sopocku spróbowałabym chętnie.
Przejdźmy w inne miejsce, bo ta woda jest nie dość, że słona, to jeszcze bardzo głośna. I może tak nieco nawiązując do tej solanki, jak żyje się w Sopocie? Sopocianie mają słodkie życie, czy raczej słone?
Powiedziałbym słodko-gorzkie. Słodkie dlatego, że jeżeli ktoś mieszka w Sopocie, to trudno mu go porzucić i rzeczywiście łatwo się przyzwyczaić, bo przy wszelkich cechach wielkiego miasta ma też taki urok małego miasteczka, gdzie większość ludzi się zna, przynajmniej z widzenia, albo zna swoich krewnych, rodziców. Generalnie tak to wygląda. Natomiast gorzkie dlatego, że ten sezon nie zawsze jest taki, jakby Sopocianie chcieli. Po prostu dzikie tłumy na Monciaku i w innych miejscach takich turystycznych tu w centrum. Natomiast oczywiście to się zmienia, bo są różne fale turystów. No ja pamiętam, no już to było więcej niż 10 lat temu, zalew turystów z Anglii. To było dosyć traumatyczne przeżycie widzieć i słyszeć ich na co dzień, mimo że generalnie Sopocianie chyba lubią turystów, tak mi się wydaje, bo przynajmniej część Sopocian z nich żyje.
Ja zapytałabym w takim razie o sopocką architekturę, bo kiedy rozejrzymy się tutaj dookoła, to widzimy trochę taki miszmasz. Z jednej strony architektura starą, ewidentnie obecną tutaj od dekad, ale też nowe dodatki i mam wrażenie jakąś nową myśl urbanistyczną, albo przynajmniej jej zaczątek. Czy pan jako znawca sopockiej historii ceni te uzupełnienia, które Sopocianie otrzymali w ostatnich dekadach za prezydentury Jacka Karnowskiego? Czy też chciałby pan, żeby nowe władze Sopotu może coś w tej polityce urbanistycznej zmieniły?
Sopot jest trudnym miejscem, znaczy w ogóle od samego początku jest eklektyczny, jeżeli chodzi o architekturę mocno, dlatego, że tu różne style dominują. Oczywiście kiedyś nawet wymyślano, że jest coś takiego jak kolor secesyjny, no ale nie ma, bo tutaj secesji tak naprawdę jest niewiele. Wynika to być może też z tego, że większość budynków jest po prostu użytkowa. Tu nawet duże kamienice, jeżeli je mijamy, to często one były przygotowane, że całe mieszkanie się wynajmowało na 2 miesiące i tam nie było na przykład kuchni, bo zamawiano z restauracji. Jeżeli chodzi o współczesną architekturę, na pewno znaleźć można takie rzeczy, które są fajne i może nie współgrają, ale nie stanowią jakiejś wizji odtwórczej, tak? Mamy Teatr Wybrzeże, który tą swoją nowoczesną bryłą świetnie się tam, przynajmniej dla mnie, wpasował. Uważam, że no też hala sportowa, no i jest kilka budynków, które na pewno są warte, że tak powiem, obejrzenia w Sopocie. Natomiast trzeba też pamiętać, że Sopot nie ma miejsca w zasadzie na nowe budynki. To wszystko jest dobudowywane, zagęszczane, więc też jakby wielkich wizji architektonicznych bym się nie spodziewał.
Sopot jest też miastem bardzo zielonym, ponad 60% obszaru Sopotu stanowią właśnie tereny zielone. Czy te obszary można jeszcze jakoś wzbogacać albo dodatkowo je chronić? Czy Sopocianie chcieliby tego? I czy to rzeczywiście są ich obszary, takie, gdzie to właśnie Sopocianie mogą korzystać z rekreacji, a nie tylko turyści?
Zdecydowanie tak. No, trzeba by zobaczyć właściwie każdy weekend na plaży i na alejkach, które przylegają do plaży. Trudno powiedzieć, że spacerowanie nią latem stanowi przyjemność, dlatego, że trzeba się poruszać w dosyć dużym tłoku. No ale to też ma swój urok. Prawdę powiedziawszy, to też jest takie miejsce, gdzie się ludzie pokazują, że chodzą i że są. To jest niezmienne, to jest zadziwiające, że nawet wtedy, kiedy molo było ledwie 40-metrowym pomostem, to już się tak działo, że ludzie przychodzili, żeby się pokazać i zobaczyć ten, no nie wiem, wielki świat albo swoich znajomych. Także w lasach trzeba pamiętać o tym, że właśnie one dają wytchnienie miastu. Ja prowadząc nawet w centrum spacer po jakiejś trasie, to 2/3 tej trasy odbywa się w cieniu. Nawet mimo czasami gorącego czy też deszczu można się schronić. Bez nich byłoby ciężko.
Jak w takim razie Sopot mógłby rozwijać się dalej, tak żeby równoważyć trochę interesy mieszkańców i turystów? Z jednej strony być może przyciągać więcej turystów poza tym ścisłym, najwyższym sezonem właśnie teraz, zimą, kiedy pogoda może nie dopisuje plażowiczom, ale spacerowiczom już prędzej. Pytam o to także dlatego, że w kolejnych dekadach europejskie miasta czy miasta na całym świecie będą mierzyć się z przyspieszającymi zmianami klimatu, bardzo poważnymi wyzwaniami w obszarze zdrowia publicznego, w obszarze korzystania z miasta na co dzień dla mieszkańców. Czy Sopot jest miastem, które jest gotowe na kryzys klimatyczny? A jeśli nie, to co powinno zostać tutaj zrobione?
Jeżeli chodzi o kryzys klimatyczny nadchodzący, Sopot ma ten plus, że przynajmniej z tych symulacji wychodzi, że nie zostanie zalany. Tak jak to dotyczy na przykład Gdańska. To jest właściwie całe pytanie do biologów morza. Co z zatoką? Dlatego, że to właściwie jest słone jezioro na dobrą sprawę i im bardziej ciepło, tym to życie może bardziej zamierać. I to jest chyba najbardziej newralgiczny punkt działań klimatycznych. Co do reszty, no to pogoda jakaś inna, co specjalnie nie będzie, bo jesteśmy jednak na północy. Zdarzają się oczywiście piękne dni i wyraźnie jest cieplej. Zresztą tu kilka błędów architektonicznych popełniono, na przykład plac Przyjaciół Sopotu. No, na szczęście naprawiono ten błąd, bo poprzednio był po prostu wielki plac, który się rozgrzewał do jakichś tam wielkich temperatur i tam nie dało się znaleźć w sezonie, po prostu wszyscy z niego uciekali. Natomiast teraz ta zieleń już daje krótkie wytchnienie. No ale trzeba też pamiętać, że póki mamy klimat, jaki mamy, no to on taki jest dosyć zmienny. Niektóre lata są bardzo ciepłe, niektóre zimne. W latach 40. XIX wieku aktor scen warszawskich Alojzy Gonzaga-Żółtowski napisał, że w Sopot jest bardzo drogi, nie ma kwater, jest generalnie zimno i pada.
To nawiązując do tego, Sopot jest miastem dla Sopocian czy miastem dla turystów?
Myślę, że Sopocianie znaleźli sobie swój sposób na mieszkanie w Sopocie, taką swoją niszę, jednocześnie zostawiając ten środek czy centrum dla turystów, przynajmniej w sezonie. No, sezon się wydłużył. Zresztą ja tu też nawiążę do historii, bo w 1913 Adolf Nowaczyński napisał, że główny deptak, dzisiejszy Mąciak, wtedy ulica Morska z Zeestrasse, to nic innego jak rzucona nad Bałtyk Warszawa. W zasadzie się nic nie zmieniło od tego czasu. Tłumy opanowują Sopot. Oczywiście są akcje miasta, które próbują nauczyć, bo to jednak nie jest plaża w Dębkach, z całym szacunkiem oczywiście dla Dębek, ale miasto, w którym no nie należy na przykład paradować z nagim torsem, a miasto tutaj właśnie próbuje coś z tym zawalczyć. Ale myślę, że to jest takie miasto, w którym takie miasteczko przeplata się właśnie z wielkim światem i czasami wystarczy wejść w boczną uliczkę, żeby zobaczyć, że ten gwar cichnie i robi się zupełnie kameralnie i sympatycznie. A najlepiej przyjechać po sezonie, kiedy jest jeszcze ciepło i wszystkie miejsca są dostępne.
A można spotkać Sopocian w środku sezonu w centrum Sopotu?
Raczej nie, chyba że to jest jakaś konieczność wyższa. To się nawet taki rytuał i wiele osób, z którymi rozmawiam, go stosuje, po prostu omija te najbardziej zatłoczone miejsca, a wejście, jeżeli już potrzeba jest taka, no to przypomina skok na głęboką wodę. Podobnie jest zresztą ze sklepami, też są pewne pory, których się kupuje, których nie, no bo wiadomo, że jest to miejsce zatłoczone, no i przy okazji ceny idą do góry.
Wielu mieszkańców ma to nieszczęście żyć tuż obok pewnej nieuregulowanej jeszcze kwestii mieszkaniowej, jaką jest najem krótkoterminowy. To jest duża zmora w Sopocie?
To jest bardzo duża zmora. Zdarza się, że całe już w tej chwili kamienice są przeznaczone na najem krótkoterminowy i dawne na przykład jedno czy dwa mieszkania są zamieniane na 8, powiedzmy, czy tam 10 nawet klitek, w których można sobie przenocować. Dotyczy to, tak prawdę powiedziawszy, większości ulic w centrum. I myślę, że w ogóle zmienił się jakby historycznie, bo kiedyś Sopot, przynajmniej ten z czasów PRL-u, polegał na tym, że wynajmowało się mieszkanie, pokoje się właściwie, no, czasami to był tak zwany pokot, czyli się zamatowało. Teraz płaciło. To była zupełnie inna turystyka. W tej chwili myślę, że zmienił się też sposób, bo część Sopocian pewnie sprzedała swoje mieszkania albo oddała w zarząd firmom profesjonalnym, które wynajmują. Stąd problemy. Po prostu zbyt wiele podmiotów, które mogą na tym zyskać. Natomiast no, mieszkańcy oprócz zysków chcieliby mieć też spokój.
Rozmawiamy przed debatą kandydatów na nowego prezydenta Sopotu. Jaki Sopot zostawiły obecne władze? Czy Sopocianie mają coś do zarzucenia prezydentowi, który odszedł?
Tak naprawdę jakby wyniki wyborcze wskazują, że ta opinia jest raczej pozytywna, bo prezydent, który został posłem, Jacek Karnowski, no, wygrywał wszystkie wybory od kiedy wprowadzono wybory powszechne. Generalnie jest dobra ocena. Ten Sopot jednak się rozwija. Pewnie ja też bym mógł wskazać takie rzeczy, które wolałbym, żeby były inaczej zrobione, no ale...
Śmiało.
Śmiało, to musiałbym się zastanowić.
Nie wiem. Co za czasy? Trzeba się zastanawiać nad wytknięciem błędów.
Właśnie, bo właściwie nie wiem.
Naszym gościem był Tomasz Kot, przewodnik, autor publikacji o Sopocie. Dziękujemy.
Pawle, dzięki za ciekawe rozmowy i deszczowy spacer.
Dzięki, mam nadzieję, że mimo deszczu Sopot ci się podobał.
Jasne.
Jasne.
Jakie drewno.
Oczywiście.
Pełna wersja podcastu Raport o Mieście dostępna jest dla subskrybentów Tok FM Premium na tokfm.pl, w aplikacji Tok FM oraz na Apple Podcasts. Tok FM i Polityka Insight zapraszają na debatę z kandydatami na prezydenta Sopotu. Słuchaj w czwartek o 18.30 w Tok FM. Przyjdź do Sopoteki przy ulicy Tadeusza Kościuszki 14 w Sopocie. Przyślij pytanie na debata@tok.fm. Podcast z zapisem debaty będzie do odsłuchania na tokfm.pl i w aplikacji Tok FM. A w kolejnym odcinku podcastu zapraszamy do Krakowa.